Zostałem poproszony o to, żeby na przykładzie własnych eksperymentów opowiedzieć o rejonach sztuki, na które Kościół patrzy z wielką nadzieją. Świadczą o tym oprócz dokumentów posoborowych, między innymi publikacje i wypowiedzi kardynała Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, oraz działania Rady, na przykład wystawy w pawilonie watykańskim na Światowym Biennale Sztuki w Wenecji. Szanowni Państwo, dzisiejsza sztuka to obszar niebywałych możliwości. Galopująca cywilizacja techniczna dostarcza wciąż nowych środków wyrazu, a granice dyscyplin artystycznych przestały mieć znaczenie. Dziełem sztuki może być cokolwiek, co tylko zdoła wstrząsnąć, wzruszyć, zachwycić, skłonić do zastanowienia. Podobnie jak ma to miejsce w innych dziedzinach, mnogość różnych form i działań wymyka się możliwości objęcia i całościowej klasyfikacji. Na tym tle osobliwie rysuje się obraz sztuki związanej z Kościołem. Sztuka sakralna zabrnęła dziś w ślepy zaułek religijnego kiczu. Dryfuje w rejony coraz bardziej nieadekwatne do dzisiejszej wrażliwości wizualnej. Staje się coraz bardziej obca i niezrozumiała dla współczesnego odbiorcy i coraz trudniej przychodzi jej wypełniać rolę, do której została powołana. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to być może w ciągu najbliższego pokolenia ostatecznie zerwiemy ciągłość wizualnej komunikacji z wiernymi. Czy można temu zaradzić? No oczywiście można, spełnione być muszą jednak pewne warunki. Podstawową kwestią wydaje się być koncepcja dzieła. Nie mamy tutaj alternatywy dla teologii ikony, dla zgodnej z tradycją Kościoła Zachodniego, rozszerzającej definicji pojęcia ikony, kładącej nacisk na jej własności duchowe, a uwalniającej formę, tak by teologia obrazu mogła objąć w posiadanie ten ogrom możliwości sztuki współczesnej. Istotna jest także wspominana przed momentem duchowa kondycja artysty. No, kto niczego nie widział, ten nic nie ukaże. Artysta musi być człowiekiem życia sakramentalnego, modlitwy i ascezy. Po stronie instytucji Kościoła leży inspirowanie i ukierunkowywanie działań artystów oraz kontrola i potwierdzanie duchowej autentyczności powstających prac. Poprawie musi ulec jednak poziom edukacji artystycznej w seminariach duchownych. Musimy być też wierni tradycji Kościoła, która nie jest skansenem nietykalnych form, ale tradycją ożywczych, twórczych przełomów, tradycją nieustannej transgresji pod natchnieniem Ducha Świętego. Istotna jest poprawna interpretacja dokumentów Kościoła dotyczących sztuki sakralnej. Prawo Kościoła nie dzieli arbitralnie form i mediów sztuki na dobre i złe, ale ocenia nowe zjawiska pod kątem zgodności ich przekazu z nauczaniem Kościoła. Sprawdza, czy są one pomocne wiernym w czynnym przeżywaniu liturgii, czy ułatwiają jej sprawowanie i czy ożywiają pobożność wiernych. Kościół niestety nadal często rezygnuje z roli nauczyciela i przewodnika, poddając się terrorowi popularnych, nie najwyższych gustów i ciasnych wyobrażeń wiernych, które na pokolenia kształtują, albo trzeba byłoby powiedzieć dewastują, wizualną kondycję naszych świątyń. Drodzy Państwo, wielką szansą dla Kościoła są nowe media artystyczne. My dzisiaj pozwalamy na ich kompletne zawłaszczenie przez ateistyczną lewicę. Tymczasem ich specyficzne właściwości stanowią bardzo obiecujące narzędzie odnowy sztuki sakralnej. Nie należy oczywiście rezygnować z malarstwa, rzeźby czy innych form znanych z historii sztuki. Powinny być nieustannie redefiniowane, rozwijane. Rzecz w tym, że arsenał środków artystycznych na nich się nie kończy. Stały się jednymi z wielu równouprawnionych narzędzi ekspresji. Spośród nowych mediów sztuki w obszar sztuki sakralnej najpełniej dotąd zostały włączone instalacje. Język instalacji zakłada możliwość kolażowego łączenia różnych obiektów, a szczególnie bogatym źródłem potencjalnych komponentów instalacji jest świat religii. Zaowocowało to bogatą twórczością w obrębie dekoracji czasowych, zwłaszcza tzw. grobów wielkanocnych. Można jednak spokojnie myśleć o poszerzeniu obecności instalacji w przestrzeni sakralnej. Sztuka performance również posiada ogromny, niewykorzystany potencjał w tej dziedzinie. Działania performatywne, mimo iż nazwane i sklasyfikowane jako odrębna dziedzina sztuki dopiero w roku 70, oczywiście w środowisku lewicowym, posiadają swoją długą, ukrytą historię także na łonie Kościoła. Sięga ona antycznej mistagogii, średniowiecznych misteriów paschalnych, dawnych nabożeń z Drogi Krzyżowej, czy żubka z Grecją, tak zwanej żywej szopki świętego Franciszka z Asyżu. Jest to zapomniany dziś obszar sztuki sakralnej, czekający na reaktywację. Natomiast medium o największych możliwościach przenoszenia treści sakralnych wydają się być wideoinstalacje. Połączenie tradycyjnie rozumianych sztuk plastycznych ze zmiennością w czasie oraz dodatkowo z bogactwem języka instalacji sprawia, że w wideoinstalacjach szczególnie uwydatnia się właściwa sztuce zdolność wciągania, ta tak zwana imersja, wciągania widza i wprowadzania go w stan specjalnego uczestnictwa w wykreowanej sytuacji. Stan ten w jakiś sposób przypomina doświadczenia opisywane przez świętych doznających wizualnego objawienia. Podobieństwo to wzmacnia incydentalność i najczęściej krótkotrwałość projekcji. Jej zmienność natomiast sprawia, że niczym w akatyście lub litanii całościowe doznanie powstaje jako suma wielu obrazów otwierających się na wiele aspektów duchowej rzeczywistości, niemożliwych do uchwycenia w jednym wejrzeniu. Znamienne jest także to, że te wciągające w stan kontemplacji, następujące po sobie i przenikające się obrazy malowane są światłem. Wszystko to sprawia, że wideoinstalacje mogą spełniać postulaty bizantyjskiej teologii światła i ikony, może nawet pełniej niż same tworzone na desce lub ścianie ikony tradycyjne. Źródłem chrześcijańskiej ikony jest obraz oblicza Chrystusa odciśnięty na chuście. Ikonostas wyewoluował zaś z tkanin, drogocennych zasłon, po łacinie velum, zawieszanych w interkolumniach templonu, szczątkowej ściany, która według tradycji architektury przedchrześcijańskiej oddzielała apsydę dawnej świątyni od jej nawy. Tkaniny z obrazami stopniowo zastępowane były przez płaskorzeźby lub obrazy malowane na deskach, aż do wykrystalizowania się dzisiejszych form ikonostasu. Mówię o tym, ponieważ odniesienie do velum dobrze ilustruje najistotniejszą cechę ikony. Obraz jawi się na granicy światów, istniejąc i tu, i tam. Pojawia się niczym na półprzezroczystej tkaninie lub szybie. Jest ponadto w obie strony przepuszczalnym miejscem wzajemnego spotkania osób, mistycznym oknem albo śluzą. W taką filozofię obrazu dobrze wpisują się dzisiejsze pojęcia ekranu, kliszy, cyfrowej matrycy, a nawet interfejsu. Możemy więc nie z lękiem, ale z nadzieją myśleć o ewangelizacyjnych możliwościach telewizji, naszych komputerów czy smartfonów. Poproszę o reprodukcję. Nie wiem, czy możliwe jest wygaszenie pierwszego rzędu świateł, bo nie będziemy nic widzieć. Czy byłaby szansa, żeby zgasić coś? Wideoinstalacja Mandylion to projekcja animacji na ekran przypominający chustę Weroniki. Film przedstawia oblicze Chrystusa uwidaczniane stopniowo poprzez kolejne zadawane mu rany. Od kropli potu z ogrojca aż po śmierć na krzyżu obserwujemy, jak wyłania się łagodne, świetliste oblicze Zbawiciela. Praca stała się elementem i motywem przewodnim nabożeństwa Drogi Krzyżowej, odprawionego w 2009 roku w Kaplicy Akademickiej w Kielcach. Można wrócić, tylko staram się czasu trzymać. To są animacje, filmy, dyskretnie, powoli zmieniające się, takie pozwalające na nadążanie i refleksję. Natomiast ja pokazuję stop klatki, bo czas nie pozwala na pokazanie animacji. I następna praca. Hostia, wideoinstalacja nawiązująca do motywu cudów eucharystycznych, która będzie teraz przez rok, z okazji Roku Miłosierdzia, prezentowana w katedrze w Bayonne we Francji. I to jest też właściwie cała pasja Pana Jezusa pokazana jak gdyby na hostii, na takim wiszącym w przestrzeni blejtramie pod obraziu ekranie. Wideoinstalacja Stajenka. Składa się z klęcznika, projektora wideo i lustra. Ukryty projektor rzutuje na piersi osoby klęczącej na klęczniku obraz poruszającego się dzieciątka. Naprzeciw klęcznika, jakby w miejscu obrazu w tradycyjnej nastawie ołtarzowej, zawieszone jest lustro. Widz kontempluje więc w miejsce ikony obraz samego siebie z dzieciątkiem na sercu. Sam staje się tytułową stajenką. Niejako dostaje Chrystusa na ręce i musi się z tym zmierzyć. Praca czerpie z ikonowego wizerunku Matki Bożej Teotokos, na której piersiach widnieje medalion z dzieciątkiem Jezus ukazujący jego obecność w łonie Maryi. W 2011 roku wideoinstalacja spełniała rolę szopki bożonarodzeniowej w kościele świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie. I wreszcie praca pewnie najbardziej eksperymentalna, wideoinstalacja Msza. Jest to pięcioekranowa, a zatem niemal dookolna projekcja cyfrowa, przystosowana do towarzyszenia liturgii mszy świętej. Zaraz pokażę slajdy. Obraz rzutowany jest na płócienne ekrany lub wprost na ściany, strop i posadzkę świątyni. Wideoinstalacja ta w wyabstrahowanych obrazach nawiązuje do procesów duchowych towarzyszących misterium mszy świętej. Wyreżyserowana została na wzór mszy muzycznych z uwzględnieniem ordinarium missae, pięciu stałych części mszy. Obraz zespolony jest z muzyką elektroakustyczną, mszą, napisaną na potrzeby tej pracy przez Mateusza Bednarza, z wykorzystaniem śpiewu mszy gregoriańskiej, De Angelis, w wykonaniu Moniki Korybalskiej. Strona wizualna została ściśle zintegrowana z głęboko zakorzenioną w tradycji liturgicznej Kościoła mszą muzyczną. Ten ścisły związek muzyki i obrazu sprawia, że całość pracy, jej scenariusz, jest wzorem muzyki liturgicznej harmonijnie dostosowany do przebiegu i sensu kolejnych aktów mszy świętej. Zanika razem z muzyką w tych chwilach, gdzie wszystko musi ustąpić miejsca świętej tajemnicy. Mobilizuje wiernych do czynnego i świadomego przeżywania liturgii, ożywia ich pobożność, przybliżając im niewidzialne znaczenie misterium i dyskretnie przypominając o żywej rzeczywistej obecności Chrystusa wśród nich. Obraz nie jest tutaj uzurpacją, substytutem sakrum. Jest tak pomyślany, że jedynie naprowadza, aktywizuje jakby duchowy wzrok wiernych, pomaga się skupić. Źródła powstałych obrazów leżą w Ewangelii, w wykładni katechizmu Kościoła katolickiego na temat mszy świętej, w zapisach objawień świętej siostry Faustyny Kowalskiej oraz boliwijskiej wizjonerki i stygmatyczki Kataliny Rivas, która doznała przejmującej wizji odsłaniającej duchowy, niewidzialny wymiar mszy świętej. Elementem w pewien sposób porządkującym całość jest natomiast tekst Karla Gustawa Junga Symbol przemiany w mszy. W tekście tym Jung przeprowadza dogłębną, dwutorową, to jest religijną i kulturowo-psychologiczną analizę liturgii. Kyrie, akt pokutny. Pod wpływem Bożego Miłosierdzia ukazanego pod postacią promieni dokonuje się proces zniszczenia mrocznych struktur, w których tkwimy i rekonstrukcja postaci człowieka takiej, jaka być powinna na obraz Boży. Część druga, Gloria, bazuje na obrazie chwały Trójcy Świętej zaczerpniętym z dzienniczka świętej Faustyny. Jest to wizja troistej jasności fluktuującej wewnętrznie. Część trzecia to jest credo. Nie jest bynajmniej jakąś prostą ilustracją kanonu, ale nawiązuje do symbolicznego obrazu Królestwa Bożego i wiary stworzonego przez Jezusa w ewangelicznej przypowieści o ziarnku gorczycy i w rozmowie z apostołami o mocy wiary. Symbolika ziarna i drzewa łączy się w tej części pracy z obrazem krwioobiegu lub połączeń systemu nerwowego. Sanctus. Sanctus w największej mierze nawiązuje do objawienia opisanego przez Katalinę Rivas. W dolnej części projekcji pojawiają się świetliste formy sugerujące obecność tłumu świętych postaci w przestrzeni za i wokół ołtarza. Wraz z wiernymi postaci te zdają się tworzyć krąg otaczający ołtarz. W centrum kompozycji ponad ołtarzem pojawia się postać ukrzyżowanego Chrystusa. Obraz gaśnie razem z końcem śpiewu Święty, Święty, ustępując miejsca samej akcji liturgii. W Agnus Dei ramiona krzyża przedłużają się we wszystkich kierunkach i obejmują całą instalację, całe wnętrze kościoła. Rozgraniczają pola, w których wirują świetliste cząstki, dążąc ku krzyżowi. Świetlisty krzyż od pewnego momentu staje się tożsamy ze świetlistą postacią ukrzyżowanego, a wirujące cząstki symbolizują wszystko i wszystkich, zwłaszcza wiernych zaproszonych do komunijnego zjednoczenia z Chrystusem. Pod koniec projekcji widzimy już tylko samego Chrystusa, jego obraz z wpisanym weń krzyżem wieńczy całą pracę. Praca stała się oprawą mszy świętej Wieczerzy Pańskiej oraz liturgii rezurekcyjnej w kościele Santa Maria w Böblingen w Niemczech w 2014 roku. Szanowni Państwo, co dalej ze sztuką sakralną? W mojej opinii, w przypadku dzieł przeznaczonych do Towarzyszenia Mszy Świętej, ze względu na jej integralność, na przykład takie freski wideo, jeśli uzyskają aprobatę i się przyjmą, najprawdopodobniej okażą się zjawiskiem granicznym. Trudno przewidzieć dokładnie, jak potoczą się losy sztuki sakralnej w jej innych wymiarach. Sztuka współczesna, uwolniona od wszelkich konwenansów, oferująca oszałamiającą i stale powiększającą się paletę mediów, jest obszarem niespożytych możliwości kreacji. Nie wszystkie media będą jednakowo przydatne we wszystkich wymiarach sztuki sakralnej. Są wreszcie i takie obszary, jak na przykład sztuka genetyczna, które już w swoich założeniach są sprzeczne z duchem Ewangelii i trudno wyobrazić sobie ich pozytywne związki z sakrum. Generalnie jednak przyszłość sztuki sakralnej zapowiada się bardzo obiecująco. Dziękuję bardzo.